Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Jak modlić się w chwilach duchowego przygnębienia, uczył Ojciec Święty podczas porannej mszy w swej watykańskiej rezydencji, wskazał biblijny przykład Hioba.
Broń jądrowa daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa, bo pokój uzyskany pod groźbą ataku nuklearnego jest tragiczną iluzją, powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
O wezwaniach integracji uchodźców rozmawiali w Madrycie biskupi i odpowiedzialni za duszpasterstwo imigrantów w całej Europie.
Witamy 27 września i zapraszamy na serwis informacyjny.
Co dzieje się z naszym sercem, kiedy ogarnie nas przygnębienie duchowe? To pytanie postawił papież w kaplicy domu świętej Marty podczas porannej Eucharystii. Z okazji dzisiejszego wspomnienia liturgicznego świętego Wincentego a Paulo odprawił on w intencji sióstr miłosierdzia, inaczej szarytek, założonego przez niego zgromadzenia, które pełnią posługę w tej papieskiej rezydencji.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do pierwszego czytania mszalnego z Księgi Hioba. Przypomniał, że jej główny bohater stracił wszystko, co miał, nie tylko majątek, ale nawet dzieci. Hiob czuł się zagubiony, jednak nie przeklinał Boga. Przeżywając wielkie przygnębienie duchowe, dał wobec Pana upust swoim uczuciom, jak dziecko wobec ojca. Podobnie czynił prorok Jeremiasz, ale obaj oni nigdy przy tym nie bluźnili.
La desolazione spirituale è una cosa che accade a tutti noi.
Przygnębienie duchowe jest czymś, co zdarza się nam wszystkim. Może być silniejsze czy słabsze. To ten stan ducha mroczny, beznadziei, nieufny, kiedy brak chęci do życia i nie widać wyjścia z tunelu, a tyle jest niepokoju w sercu i także w myślach. Przygnębienie duchowe sprawia, że czujemy się, jakbyśmy mieli duszę zgniecioną. Nie może ona, a nawet nie chce żyć. Lepsza jest śmierć. Takim uczuciom daje upust Hiob. Lepiej umrzeć, aniżeli żyć w taki sposób. Kiedy nasze serce jest w tym stanie smutku rozszerzającego się tak, że niemal brakuje tchu, a w większym czy mniejszym stopniu zdarza się to nam wszystkim, musimy zrozumieć, co dzieje się w naszym sercu.
Możemy sobie postawić pytanie, co trzeba robić, kiedy przeżywamy takie mroczne chwile z powodu jakiejś rodzinnej tragedii, choroby, czegoś, co nas przygnębia, powiedział Franciszek. Niektórzy, żeby oddalić się od takich faktów, chcą zażyć tabletkę nasenną czy wychylić kilka kieliszków. To jednak nie pomaga. Natomiast dzisiejsza liturgia, zauważył papież, pokazuje nam, co robić z tym przygnębieniem duchowym. Odpowiedź dają nam słowa psalmu responsoryjnego: Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Trzeba się modlić z mocą, tak jak Hiob, wołać dniem i nocą, aby Bóg nakłonił ucha, mówił Ojciec Święty.
Jest to modlitwa z kołataniem do drzwi i to z całej siły. Panie, moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani. Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły. Ileż to razy tak się czujemy, całkowicie bezsilni. I to jest modlitwa. Sam Pan uczy nas modlić się w tych okropnych chwilach. Panie, strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść. Twój gniew mnie przygniata. Moja modlitwa niech dotrze do Ciebie. Oto modlitwa. Tak mamy się modlić w chwilach najokropniejszych, najciemniejszych, gdy jesteśmy najbardziej przygnębieni, najbardziej przybici, w momentach, które nas wprost przygniatają. To znaczy modlić się autentycznie i dawać upust uczuciom, tak jak Hiob, kiedy opłakiwał dzieci, tak jak dziecko.
Franciszek przypomniał, że Księga Hioba mówi o milczeniu jego przyjaciół. Zwrócił uwagę, że komuś, kto cierpi, słowa mogą sprawić ból. Tym, co się liczy, jest być blisko, dać odczuć swoją bliskość, a nie prawić kazania. Kiedy ktoś cierpi, kiedy jest w duchowym przygnębieniu, powiedział papież, trzeba mówić możliwie jak najmniej i wspomagać milczeniem, bliskością, czułością jego modlitwę przed Ojcem.
Primo, a riconoscere in noi i momenti della desolazione spirituale.
Po pierwsze, trzeba rozpoznać w nas chwilę przygnębienia duchowego, kiedy jesteśmy w ciemności, bez nadziei, i postawić sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje. Po drugie, módlmy się do Pana tak, jak liturgia uczy nas dziś tym psalmem modlić się w chwili ciemności. Panie, niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. A po trzecie, kiedy zbliżam się do kogoś, kto cierpi, czy to z powodu choroby, czy z jakiegokolwiek innego, ale jest właśnie w przygnębieniu, trzeba zachować milczenie, jednak z ogromną miłością, bliskością, czule. I nie prawić mu kazań, które ostatecznie nie pomagają, ale nawet sprawiają ból.
Non aiutano e anche li fanno del male.
Na zakończenie Ojciec Święty zachęcił do modlitwy o trzy łaski: rozpoznania przygnębienia duchowego, modlitwy, kiedy jesteśmy w takim stanie, oraz umiejętności towarzyszenia ludziom przeżywającym w cierpieniu takie smutne chwile.
Broń jądrowa daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa, bo pokój uzyskany pod groźbą ataku nuklearnego jest tragiczną iluzją, powiedział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Arcybiskup Bernardito Auza wyjaśnił na posiedzeniu plenarnym w sprawie całkowitej eliminacji takiej broni, że stabilność międzynarodowa nie może opierać się na wzajemnych groźbach zniszczenia. W imieniu Stolicy Apostolskiej przekonywał, że pokój nie jest jedynie utrzymywaniem równowagi sił.
Hierarcha nawiązał do Międzynarodowego Dnia Całkowitego Rozbrojenia Nuklearnego, który już po raz trzeci był obchodzony wczoraj na całym świecie. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej wezwał państwa członkowskie ONZ do zwiększenia wysiłków w celu całkowitego wyeliminowania broni nuklearnej. Traktaty rozbrojeniowe są nie tylko zobowiązaniem prawnym, ale również moralnym, opartym na wzajemnym zaufaniu między państwami, powiedział arcybiskup Auza.
Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Rosję oskarżano o barbarzyństwo i popełnienie zbrodni wojennych na Bliskim Wschodzie. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii twierdzą, że rosyjskie i syryjskie siły przeprowadziły w ostatnich trzech dniach ponad 150 nalotów.
Po ostatnim nieudanym rozejmie ataki zostały wznowione, a na celowniku znalazły się placówki medyczne, szkoły i konwoje humanitarne. Tylko w zeszłym tygodniu ostrzelano ciężarówki z pomocą ONZ-owską. Zginęło wtedy 12 wolontariuszy Czerwonego Krzyża. Z kolei w Aleppo zbombardowany został kolejny szpital. W ostatnich atakach zginęło ponad 200 osób, a jak podaje organizacja Save the Children, ponad połowa ofiar to dzieci. Ta sytuacja ciąży na sumieniu wspólnoty międzynarodowej, alarmuje nuncjusz apostolski w Damaszku, arcybiskup Mario Zenari.
Niestety wciąż jeszcze nie rozwiązano kwestii ochrony ludności cywilnej, która ponosi najstraszniejsze konsekwencje konfliktu. Musimy położyć kres tej sytuacji. To wstyd dla wspólnoty międzynarodowej, że nie potrafi ochronić bezbronnej ludności cywilnej. To aż 270 tysięcy ludzi, w tym kobiety, dzieci, osoby starsze. Jedynym, czego pragnie ludność cywilna, jest zakończenie wojny i uznanie podstawowych praw do żywności, wody, opieki zdrowotnej oraz życia bez strachu przed bombami i ostrzeliwaniem. Konieczne jest, by społeczność międzynarodowa, kierując się sumieniem, położyła kres tej wojnie i wyegzekwowała raz na zawsze przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego.
Po przyjęciu wyzwania integracji uchodźców. Pod takim hasłem odbyło się w Madrycie spotkanie biskupów i odpowiedzialnych za duszpasterstwo imigrantów zorganizowane przez Radę Episkopatów Europy przy współpracy z Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.
Uczestnicy madryckiego spotkania zapoznali się z polityką poszczególnych państw europejskich odnośnie integracji imigrantów oraz wyzwaniami, jakie stają przed Kościołem. Kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem migracji, to trzeba odpowiedzieć na wyzwania nie tylko w kluczu miłosierdzia wobec osób, które uciekają z regionów ogarniętych wojną, czy też z sytuacji całkowitej niestabilności politycznej i społecznej. Trzeba też stawić czoła różnym etapom integracji. Europa staje się coraz bardziej przestrzenią wielokulturową, gdzie integrują się osoby o różnych korzeniach, mówi ksiądz Duarte da Cunha, sekretarz generalny Rady Episkopatów Europy. Z ramienia Episkopatu Polski w obradach wziął udział biskup Krzysztof Zadarko. Uczestnicy spotkania podzielili się konkretnymi projektami i doświadczeniami z pracy z imigrantami w różnych krajach Europy. Zwrócili szczególną uwagę na handel ludźmi oraz na stale rosnącą liczbę Chińczyków na kontynencie europejskim. Obrady zakończyła msza, której przewodniczył kardynał Ricardo Blázquez. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Uczestnik obrad biskup Krzysztof Zadarko, streszczając dla Radia Watykańskiego ich przebieg, wskazał na konieczność wypracowania dobrego modelu integracji.
Przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że jedna i druga strona, czyli przyjmująca i ci, którzy mają być przyjmowani, muszą zaakceptować jedną bardzo ważną rzecz. Musimy się wzajemnie poznać, zaakceptować swoją kulturę, swoją tożsamość, swoje prawodawstwo, również poznać język, bo to są te główne bariery, te miejsca, gdzie napotykamy na trudności, ci przyjmowani napotykają na trudności i potem siłą rzeczy zamykają się i tworzą getta. I to jest ten pierwszy warunek, który w nauce Kościoła jest jasny, ale który musi być podjęty konkretnie i należy go przekuć w bardzo konkretne inicjatywy.
W związku z jubileuszowym Rokiem Miłosierdzia w Katedrze Katolickiej w Moskwie odbyły się uroczystości jubileuszu katechetów. Na zaproszenie miejscowego ordynariusza, arcybiskupa Paolo Pecciego, wzięli w nich udział wszyscy katecheci moskiewskiej archidiecezji Matki Bożej.
Arcybiskup Paolo Pecci wręczył 86 katechetom dokument misji kanonicznej. W słowie skierowanym do katechetów w czasie mszy świętej podkreślił, że wręczenie misji kanonicznej to nie tylko gest formalny, ale znak jedności Kościoła, znak zaufania i zaznaczył mojego zaufania do was. Arcybiskup dodał, że w rzeczy samej powierza im dzieło prowadzenia do dojrzałej wiary wiernych, ponieważ w praktyce sam nie jest w stanie dotrzeć do wszystkich diecezjan i dlatego w wypełnieniu jego misji pomagają mu proboszczowie i katecheci. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Episkopat Brazylii zainicjował nową kampanię pod hasłem Daj szansę, nikt się nie rodzi przestępcą. Jej główny cel to zachęcenie społeczeństwa, aby inaczej patrzyło na młodego człowieka, który popełnił jakieś wykroczenie.
Według danych, jakie zostały udostępnione przez duszpasterstwo niepełnoletnich tutejszego episkopatu, na terenie całego kraju jest 54 tysiące dzieci i osób małoletnich objętych programem społeczno-edukacyjnym. Młodzi przestępcy przebywający w zakładach poprawczych lub na wolności poddani są odpowiedniemu systemowi, który ma na celu ich reintegrację ze społeczeństwem. Jedną z głównych akcji duszpasterstwa niepełnoletnich w Brazylii jest zatroskanie o wzmocnienie środków społeczno-wychowawczych i zapewnienie odpowiednich możliwości niepełnoletnim przestępcom, aby przywrócić im godność, by nie powracali na drogę łamania prawa. Wyjaśnia André Franzini, krajowy koordynator duszpasterstwa niepełnoletnich i dodaje, że nikt nie rodzi się przestępcą, mając na uwadze to, że brak jest odpowiednich praw dotyczących życia tych młodych. Od dłuższego już czasu wśród wielu polityków, jak też w tutejszym społeczeństwie, toczy się dyskusja odnośnie obniżenia wieku odpowiedzialności prawnej młodocianych przestępców. Tutejsi biskupi opowiadają się przeciw obniżeniu wieku, a za to stanowczo popierają wprowadzenie polityki wychowawczej, dzięki której można by uchronić młodych Brazylijczyków od drogi prowadzącej do różnorodnych wykroczeń. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Maciejski Chrystusowiec.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.